Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to zaczynamy nowy rok, tak? 1 września za nami, trzeba znowu iść do szkoły. I tak sobie pomyślałam, kiedy się modliłam i szukałam jakichś takich tematów dla was, to tak zaczęło mi po głowie chodzić to, żebyśmy teraz ten czas spędzili trochę bardziej jeszcze z Biblią, ze Słowem Bożym, ale żebyśmy w to Słowo Boże wchodzili przez poznawanie bliższe trochę różnych postaci biblijnych i też różnych tematów, które no, w tej Biblii są, a każde słowo w Biblii jest ważne. Na początku myślałam, że zaczniemy od Abrahama, ale życie pisze swoje własne scenariusze. W związku z tym Abraham będzie trochę później. Zaczniemy od Hioba i od Księgi Hioba koniecznie. Kiedy natomiast przygotowywałam się do tego, co będę mówić, to trochę się uspokoiłam tym, że nie zaczynamy od Abrahama, bo doczytałam się w takich komentarzach, że bibliści, doszukując się też czasu, kiedy Księga Hioba powstała, są coraz bardziej skłonni do tego, żeby jej powstanie datować nawet na czas przed napisaniem Księgi Rodzaju, czyli przed opisem historii Abrahama. To jednak może nie jest całkiem źle, że od Hioba zaczniemy i od Księgi Hioba. Myślę, że Księga Hioba to jest taka księga, jedna z tych, które znajdujemy w Starym Testamencie, w ogóle w Piśmie Świętym, która budzi bardzo wiele kontrowersji, bardzo wiele zainteresowania i jest bardzo mocno komentowana przez różne osoby i od różnych stron. Możemy naprawdę bardzo różne komentarze na temat Księgi Hioba spotkać. Ja bym chciała się dzisiaj skupić na pierwszym i ostatnim rozdziale Księgi Hioba. No, całości nie omówimy, bo to tak, no, byśmy tu musieli się przynajmniej na tydzień zalogować i nad tym po prostu siedzieć. Ale dlaczego nad pierwszym i nad ostatnim rozdziałem? Dlatego, że w ostatnim rozdziale znajdujemy najbardziej kluczowe zdania dla Księgi Hioba, które nam tłumaczą pewną przemianę, jaką przeżywa Hiob, jaka jest opisana w tej księdze. A pierwsza księga, pierwszy rozdział, pierwszy, drugi rozdział, sam początek, tłumaczy nam, o co tak naprawdę w tej księdze chodzi. Najczęściej, kiedy słyszymy różne komentarze na temat Księgi Hioba, to komentator mówi, że Księga Hioba zawiera jedno z najważniejszych pytań dla ludzkości, czyli dlaczego cierpi sprawiedliwy? Skąd się bierze cierpienie osób niewinnych? I owszem, na to pytanie również Księga Hioba odpowiada, ale nie to pytanie w Księdze Hioba jest najważniejsze. Jest inne, o wiele, wiele ważniejsze. Ale zanim do tego pytania i odpowiedzi na to pytanie dojdziemy, no to przyjrzyjmy się samemu Hiobowi. Dowiadujemy się na początku, że żył w ziemi Uz pewien mąż o imieniu Hiob. Był to człowiek bez zarzutu, prawy, szanujący Boga, stroniący od zła. Miał 7 synów i 3 córki. Taka charakterystyka Hioba. Człowiek ideał. Żyje w ziemi Uz. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle postać wymyślona. No, ta ziemia Uz to prawdopodobnie są tereny dzisiejszej Syrii, Iraku. Ma na imię Hiob. co może znaczyć cierpiący, prześladowany, ale imię Hiob, tłumaczone z innego języka, znaczy też, gdzie jest mój ojciec? Gdzie jest mój ojciec? I myślę, że na tyle znamy historię Hioba, że wiemy, że kiedy Hiob pytał wiele razy, bo wiele pytań zadaje Hiob, to między innymi pytał, gdzie jest Bóg jako mój ojciec? Albo jeszcze głębiej, czy Bóg jest ojcem? Czy Bóg jest ojcem? To jest też jedno z pytań Księgi Hioba. I jeszcze nie to najważniejsze. To określenie, że miał 7 synów i 3 córki, to w tym czasie, kiedy ta księga powstaje, to był taki obraz, symbol tego właśnie, że był on doskonałym człowiekiem i jakby w pełni nagrodzonym przez Boga. Liczba 7 synów, 3 córki to symbolizowała. I proszę zauważcie, że kiedy trafiamy później na koniec Księgi Hioba, gdy Hiob zostaje jakby na nowo przez Boga obdarowany, to wszystkiego dostaje o wiele więcej niż miał. Ale nadal ma 7 synów i 3 córki. Ta liczba się nie zmienia, bo ona jest symboliczna. No i mamy tutaj dalej taki wręcz niezwykły opis majątku Hioba. No, wyobraźcie sobie te liczby. Był właścicielem 7000 owiec. Nie 700. 7000 ryczących owieczek. Miał 3000 wielbłądów. Gdzie on to trzymał, nie? Miał 500 par wołów zaprzęgowych. 500 oślic. Miał także wielką liczbę sług. No musiał mieć dużo, żeby to wszystko było nakarmione. Był najznamienitszą osobą spośród wszystkich mieszkańców wschodu. No, na dzisiejszy czas byśmy powiedzieli super biznesmen. Nie? Ma taki swój biznes, że po prostu mucha nie siada, nikt mu nie dorówna. I jeszcze do tego jest krystalicznie czysty, porządny. Bo dowiadujemy się dalej z tej księgi Hioba, że nawet kiedy jego synowie, którzy byli bardzo dobrze wychowani, bo kiedy obchodzili urodziny, to zapraszali swoje siostry z ich rodzinami i świętowali aż 7 dni, to Hiob w tej obawie, aby oni nie zgrzeszyli w czasie tego świętowania, składał za nich wczesnym rankiem ofiarę całopalną. Ale co to znaczy? To znaczy też, że Hiob sprawował funkcję kapłańską w tej rodzinie. Składał ofiarę całopalną. To jest bardzo też ważne i bardzo ciekawe. Myślał bowiem, może moje dzieci zgrzeszyły i obraziły Boga w swych sercach. I to jest już bardzo też ciekawy kierunek myślenia w tej księdze, bo jest odwołanie do serca, czyli do tej wewnętrznej relacji z Bogiem. Nie tylko zewnętrzne objawy religijności czy pobożności, bo nie ma mowy o tym, że Hiob się martwił, że na przykład zapomnieli złożyć ofiarę. Nie? Pewien ryt związany z religijnością. Ale on się martwi, czy przypadkiem nie zgrzeszyli w sercach, w sumieniu. Później Pan Jezus nam powie, kiedy będziemy wchodzić w treść Ewangelii świętego Jana, że Bóg chce mieć czcicieli, którzy oddają Mu cześć w duchu i prawdzie, w sercu. Zobaczcie, już takie przebłyski tego mamy już w Starym Testamencie, w jednej z najprawdopodobniej najstarszych ksiąg Starego Testamentu. Bo Słowo Boże zawsze niesie prawdę. No i teraz zaczyna się nam dramat. Mamy opisaną taką dramatyczną scenę, kiedy to szatan, diabeł, nie wiadomo w jaki sposób, zjawia się w niebie. No i tutaj niektórzy mówią tak. To jak to jest z tym Panem Bogiem, że Pan Bóg wpuszcza diabła do nieba? To czym się różni niebo od piekła? I znowu tutaj musimy mieć świadomość tego, że pisze tę księgę człowiek wschodu, nie z kultury zachodnioeuropejskiej, ale wschodu, tysiące lat temu. I on nie myśli abstrakcyjnie, tylko myśli obrazami. I używa takich obrazów, jakie są dostępne w tym świecie i w tej kulturze, żeby wyrazić prawdę ponadczasową. Otóż na dworach królewskich istniał wtedy taki, w cudzysłowie, urząd szatana. I to nie miało nijak takiego zabarwienia, co, jak nam się kojarzy słowo szatan. Tylko bardziej odnosiło się do tego, co to słowo znaczy. Szatan to znaczy oskarżyciel. Czy jakby taki urząd oskarżyciela, który przychodził i oznajmiał królowi w rozmowie z królem, kto się zachowuje nie w porządku w stosunku do króla. Taki oskarżyciel. Po naszemu byśmy powiedzieli oskarżyciel. I do takiej mniej więcej sceny nawiązuje autor biblijny, kiedy mówi o tej rozmowie Boga z tym szatanem. To jest jakby rozmowa króla właśnie z tym, który oskarża. A on tutaj mówi o Bogu. Ale to, że nie możemy tego rozumieć w ten sposób, że Pan Bóg wchodzi w dyskusję z szatanem, nie? Że tam jest chwila przerwy w niebie na to, że szatan wpada i się z Panem Bogiem pogada. To nie ten kierunek myślenia. Bardziej chodzi o to pokazanie tej duchowej rzeczywistości. No i kiedy Bóg pyta tego szatana, skąd przybywasz, szatan odpowiada Panu. Panu, czyli królowi. Wędrowałem po całej ziemi i przyglądałem się wszystkiemu, co dzieje się na niej. Wtedy Pan go zapytał, a czy zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba? Nie ma bowiem na ziemi nikogo lepszego i bardziej nieskazitelnego niż on. To człowiek prawy, szanujący mnie i stroniący od zła. Co Bóg robi? Chwali się Hiobem. Pokazuje temu oskarżycielowi Hioba jako przykład cnót, jako kogoś wiernego. I tu zaczyna padać strzała. Wtedy szatan tak odpowiedział Panu. Hiob czci ciebie nie bez powodu. Czyż ty nie chronisz przed złem zarówno jego samego, cały jego dom, jak i wszystko, co do niego należy? Błogosławisz pracy jego rąk, a także jego stadom, tak, iż obficie się rozmnażają na jego ziemi. Lecz gdybyś tylko swoją ręką uderzył w to, co on posiada, to Hiob z pewnością rzuciłby ci w twarz przekleństwo. Zobaczcie, co robi szatan. Podważa miłość, wierność Hioba i intencję, z jaką on wszystko czyni. I mówi do Boga, żeby Bóg go uderzył swoją ręką. Żeby sprowadził na niego cierpienie. Tego żąda zły duch od Pana Boga. A jednocześnie to, że tego żąda w stosunku do Hioba, to wystawia Boga na próbę i próbuje udowodnić Bogu, że nie ma człowieka, który go będzie kochał za nic. Bezinteresownie. Tak jak Bóg kocha nas. I co dzieje się dalej? Lecz Pan, czyli Bóg, tak odpowiedział szatanowi. Nie uczynię tego. Czyli nie sprowadzę na niego nieszczęścia, cierpienia. Bóg mówi, ja tego nie zrobię. Lecz nie przeciwstawię się temu, byś ty poddał go próbie. Ze wszystkiego, co do niego należy, możesz uczynić cokolwiek chcesz. Lecz jego samego nie wolno ci dotknąć. Zobaczcie, Bóg jakby, szanując też wolność złego, pozwala mu w jakiejś określonej mierze działać. Ale to jest określona miara. I nie Bóg zsyła cierpienie na Hioba. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w ogóle nie zsyła nam cierpień. Cierpienie nie pochodzi od Boga. I to jest pierwsze, najważniejsze kłamstwo, jakie diabeł próbuje nam wmówić i do jakiego próbują później namówić Hioba i jego trzej przyjaciele, którzy do niego przychodzą. Nie daj Boże mieć takich przyjaciół. Bóg nie daje nam cierpienia. Bóg cierpienie przyjął na siebie. Natomiast, ponieważ każde stworzenie rozumne jest wolne, Bóg każdemu dał wolną wolę, dlatego zły duch ma do czasu i w określonej mierze możliwość wystawiania nas na próbę cierpienia. Czy ta próba jest dla Boga trudna? Oczywiście, że tak. Ale ta próba pokazuje nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Bo tym Hiobem po części jest każdy z nas. Że Bóg ma do mnie, do każdego z nas, każdy może teraz sobie pomyśleć, ma do mnie zaufanie. I ufa mi, że go kocham na tyle, że nie plunę mu w twarz i nie będę go oskarżać, że jest potworem, który zsyła na mnie cierpienia. Bóg ma takie zaufanie i cały czas wierzy, że Jego świętość, Jego miłość będzie się objawiać w Jego stworzeniach. No i szatan zaczyna działać. Pewnego dnia, gdy synowie i córki Hioba ucztowali w domu najstarszego brata, do Hioba przybył posłaniec z wieścią: twoje woły, orawy, oślice pasły się w pobliżu nich, gdy nagle napadli na nich Sabejczycy i cała historia, co chwilę przychodzi jakiś sługa i opowiada, jak w jednej chwili ten najbogatszy człowiek wschodu traci cały swój majątek. Cały. Cały. I w dodatku jeszcze traci swoje dzieci. Wiecie, co to znaczyło dla człowieka wschodu stracić dzieci albo ich nie mieć? To znaczyło tyle, co nie mieć Bożego błogosławieństwa. To nie tylko ból po stracie dziecka, ale ból po utracie Bożego błogosławieństwa. Takie mieli myślenie. I co robi Hiob? Wtedy Hiob powstał i z żalu rozdarł swe szaty. To gest żałoby. Tak było na wschodzie. Ogolił głowę i padł przed Bogiem twarzą na ziemię, mówiąc: nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi zejdę z tego świata. Pan dał mi wszystko i Pan to zabrał. Niech imię Pana będzie uwielbione. Hiob w tym doświadczeniu totalnego ogołocenia pada na twarz przed Bogiem, oddaje Jemu chwałę. Jest naprawdę człowiekiem powalonym w pył i uwielbia Boga. I uwielbia Boga. I szatan jest pokonany tym błogosławieństwem Hioba. Tym, że Bóg Hioba błogosławi w tym doświadczeniu. No to przychodzi diabeł drugi raz do Pana Boga. Bo to taka bestia, która nie odpuści. No i Pan Bóg znowu mu mówi: a czy zwróciłeś uwagę na Hioba? Nie ma bowiem na ziemi nikogo lepszego. To człowiek prawy i pozostał człowiekiem prawym. Mimo, że, i wiemy co było, już nie będę powtarzać, że wszystko mu zostało zabrane. Wtedy szatan idzie dalej. Człowiek zrobi wszystko, byle tylko zachować zdrowie i życie. Prawda? Dobrze mówi? Tak jest. Żeby zachować zdrowie i życie, człowiek zrobi wszystko. Jak ty postępujesz wobec niego, tak samo i on odwdzięcza się tobie. Każdy jest gotów oddać wszystko, byle tylko ocalić swe życie. Gdybyś jednak swą ręką uderzył go tak, by stracił zdrowie, z pewnością rzuciłby ci przekleństwo prosto w twarz. Lecz Pan, ponownie jak wcześniej, odparł szatanowi: nie uczynię tego. Bóg się odżegnuje od rzucania nam cierpienia. Nie uczynię tego. Lecz nie przeciwstawię się temu, byś ty poddał go próbie. Możesz uczynić z nim, co zechcesz, lecz nie pozwalam ci pozbawić go życia. Zobaczcie, Bóg jakby wchodzi w ten spór ze złym duchem, ale do czasu i do granicy. Odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Hioba straszliwą chorobą, tak iż całe jego ciało od stóp po czubek głowy pokryło się złośliwymi wrzodami. Hiob wziął więc skorupę z rozbitego naczynia glinianego i drapał się nią, siedząc w popiele. I co to tutaj znowu znaczy? No, prawdopodobnie Hiob zachorował na trąd. To była najstraszniejsza choroba. siada na tym popiele jako symbol pokuty, upokorzenia, drapie się glinianą skorupą, i to też jest pewien taki obraz. Gliniana skorupa to był symbol upadku totalnego, ale też i śmierci. I w tym obrazie ojcowie Kościoła widzą też nawiązanie do Chrystusa i mówią: Hiob na śmietnisku, a Chrystus na krzyżu. Że to śmietnisko było jakby takim krzyżem dla niego. I stał się zapowiedzią Chrystusa. I teraz zobaczcie. Szatan jakby zakłada się z Bogiem, że Hiob go zdradzi, żeby ocalić swoje życie. A potem w Ewangelii Pan Jezus nam powie, że kto straci swoje życie z mego powodu, mówi Jezus, ten je ocali. Czyli kto zaufa Bogu, także odda się Bogu we wszystkim i na wszystko, będzie ocalony. No i tu nam wkracza na arenę żona Hioba. Czy nadal wtedy jego żona powiedziała: czy nadal uważasz, że prawość popłaca? Przeklnij Boga i umieraj. Bo było wtedy przekonanie, że jeśli człowiek jest prawy i sprawiedliwy, to nie będzie cierpiał. A cierpienie przychodzi tylko na nieprawych, na grzeszników. No to co? On był prawy i sprawiedliwy, a cierpi? No to niech się kłóci z tym Panem Bogiem. A jak go będzie przeklinał, to w końcu umrze. I odpowiedź Hioba jest cudowna. Mówisz jak kobieta pozbawiona rozumu. Przeczytałam taki komentarz jeden, w którym było napisane, że Hiob jest przedstawiony jako człowiek wielkiego sukcesu, któremu udało się wszystko poza znalezieniem odpowiedniej kobiety na żonę. No, może i tak było. Ale w tym tak naprawdę jest pokazane jeszcze kolejne cierpienie Hioba. Pamiętacie, jak jest opis stworzenia człowieka i świata? To kiedy Bóg stawia Ewę przed Hiobem, on na nią patrzy w zachwycie i mówi: dopiero ta jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. To znaczy, ona jest cząstką mnie. I teraz to, że ta żona go nie rozumie, że mówi mu tak straszne słowa, to jest kolejne cierpienie, którego doświadcza Hiob. Jest kompletnie osamotniony w tym cierpieniu. Ale mówi do niej: czy mamy wielbić Boga tylko wtedy, gdy spotykają nas dobre rzeczy, a gdy doświadczamy czegoś złego, zaraz mamy się od Niego odwracać? To jest bardzo dobre pytanie dla każdego z nas. Pytanie też o naszą ufność wtedy, kiedy przychodzi trud i cierpienie. No i na arenę wchodzi trzech przyjaciół Hioba. Nie będziemy tych ich mów dzisiaj rozważać, ale może przeczytam wam, co znaczą ich imiona, bo to ciekawe. Oni mają na imię Elifas, Bildad i Sofar. I święty Grzegorz Wielki, który napisał bagatela 7-tomowy komentarz do Księgi Hioba, tłumaczy znaczenie tych imion. Imię Sofar, Elifas, znaczy lekceważenie Pana, Boga. Czyli ten, który lekceważy Boga. Imię Bildad znaczy sama starość. Taki uwiąd starczy, który jest symbolem braku życia po prostu. I imię Sofar znaczy rozpraszający umysł tego, który kontempluje. Czyli ktoś, kto nie pozwala się skupić na Bogu. Fajnych miał przyjaciół? Okropnych. I tyle, ile oni mu cierpienia zadali, to jest cała historia. Przyszli z północy, z południa i ze wschodu. No i kiedy dowiedzieli się o wielkim nieszczęściu, które spadło na Hioba, to przyszli. Kiedy zobaczyli, jak Hiob wygląda i co się z nim dzieje, to głośno płacząc rozdarli swoje szaty i na znak smutku posypali swe głowy prochem ziemi. Potem usiedli przy Hiobie i przez 7 dni i nocy trwali z nim w milczeniu. Widzieli bowiem, jak wielkie jest jego cierpienie i mieli świadomość, że żadne słowa nie będą w stanie go pocieszyć. No i szkoda, że potem po 7 dniach te swoje gębusie otworzyli, bo gadali rzeczy straszne, głupie i złe. Dlaczego trwali 7 dni w milczeniu? Dlatego, że przez 7 dni trwała żałoba po zmarłym. Oni po prostu już widzieli w Hiobie nieboszczyka. Już nie widzieli dla niego ratunku. Ale z drugiej strony też możemy na to milczenie popatrzeć od innej strony, że czasem przy milczącym człowieku najmądrzejszą rzeczą jest milczeć. Przy chorym człowieku cierpiącym najmądrzejszą rzeczą jest być, właśnie usiąść przy nim. Być, dać znak obecności, ale milczeć. Nie gadać na temat cierpienia. Bo jeśli sami w tym momencie nie cierpimy, będziemy gadać same głupoty. Dokładnie tak, jak ci przyjaciele Hioba. Cierpienie jest taką tajemnicą, czymś tak delikatnym, tak niezwykłą przestrzenią, w której człowiek też może spotykać się z Bogiem. Nie wolno z butami wchodzić, ale trzeba być. Ponieważ osamotnienie w cierpieniu w ogromnej mierze dokłada cierpienia. I czasem jest gorsze niż to cierpienie fizyczne. I Hiob nie rozumiał sytuacji, w jakiej się znalazł. Ale cała księga Hioba pokazuje wyraźnie to, że on nigdy, nigdy nie zwątpił w Boga i nigdy nie pomyślał, że jego cierpienie jest karą za grzechy. Że Bóg zesłał mu cierpienie. O, dokładnie tak. Że Bóg zesłał mu cierpienie. On po prostu ufał Bogu i nie miał o to pretensji do Boga. Ale lubił inną rzecz. I naprawdę nie mamy czasu ani możliwości tego dokładnie omawiać, ale jaką rzecz zrobił Hiob? Cierpiał straszliwie. I co robił? Krzyczał do Boga. Krzyczał do Boga. Te wszystkie swoje uczucia, które w sobie miał. Tą złość na tych swoich przyjaciół. Bo on już w pewnym momencie on już nie miał siły ich słuchać. Bo oni mu cały czas wmawiali, że on jest w błędzie i że Bóg go pokarał za grzechy, że Bóg dał mu to cierpienie. A Hiob cały czas mimo wszystko, mimo tego ogromnego cierpienia, Boga bronił i mówił, że nieprawda, że nie Bóg. Ale jednocześnie krzyczał do Boga, to ja cię teraz wzywam do rozmowy. Odpowiedz mi. Niech te niebiosa przemówią. Musisz mi odpowiedzieć. I Bóg Hioba za to nie zganił. Bo to jest jedyna droga. do tego, żeby pozostać Bogu wiernym. Wykrzyczeć Mu swoje pytania. Wykrzyczeć Mu swój ból. Wykrzyczeć: Boże, już nie mam siły, ale do Niego. Do Niego. I bez oskarżenia. Natomiast ci trzej przyjaciele cały czas Boga oskarżali. Każda ich mowa to jest oskarżenie Boga. O to, że Bóg karze w ten sposób za grzechy, że Bóg zsyła cierpienie, że Bóg śledzi człowieka, że odbiera błogosławieństwo, kiedy człowiek zgrzeszy. Kochani, gdyby Pan Bóg odbierał błogosławieństwo, kiedy człowiek zgrzeszy, nie byłoby Jezusa i dzieła zbawienia. Bo my żyjemy tylko dlatego, że Bóg nam nieustannie błogosławi. I gdyby nam nie błogosławił grzesznikowi, to by Adama i Ewę w raju unicestwił. Koniec, kropka, z rodzajem ludzkim. Błogosławieństwo Boga jest Bożym miłosierdziem, które nas podtrzymuje w istnieniu z chwili na chwilę. A dlaczego Bóg dopuszcza to, że szatan działa? Bo żadnemu stworzeniu nie odbiera wolności i szatan zresztą wie, że może działać tylko do określonego czasu. To mamy opisane w Apokalipsie, dlatego tak się wścieka i wkurza i wysila. A poza tym Bóg jest Panem. I to jest też to, co poznaje Hiob o Bogu i o czym rozmawia z Bogiem. Bóg wchodzi z nim w dialog i go pyta: czy ty widziałeś, jak był świat stwarzany? Czy ty widziałeś, jak powstawały istoty morskie? Więc o czym ty w ogóle chcesz ze mną rozmawiać tak z drugiej strony? Ale to Bóg mówił nie po to, żeby Hioba poniżyć, bo Bóg nas nigdy nie poniża, tylko żeby pokazać Hiobowi, że on jest Panem i on ma prawo podejmować decyzje, których nie rozumiemy. I to jest może najtrudniejsze dla nas w wierze. Zgodzić się na to, że Bóg jest tajemnicą i ma prawo prowadzić mnie drogą, której nijak nie rozumiem. Nijak nie rozumiem. Ale Hiob to zrozumiał. I jakie są kluczowe zdania Księgi Hioba? Otóż takie. Przyznaję, że dotąd jedynie słyszałem o Tobie. Czyli przed tym przejściem tej próby cierpienia, tej tajemnicy cierpienia. Lecz teraz ujrzałem Cię na własne oczy. Dlatego odwołuję wszystko, co dotąd mówiłem. Chociaż Hiob nie zgrzeszył mową, ale odwołuję te wszystkie pytania. I w prochu ziemi siadam z popiołem na głowie, aby moją skruchę pokornie Ci okazać. Innymi słowami, to, co jest tutaj tak przetłumaczone, ujęła Anna Kamieńska, kiedy pisała te poematy o Hiobie i w jednym z nich zapisała słowa: cierpiałeś, Hiobie, po to, aby urosło Twoje serce i pomieścić mogło wszystko. A w innym miejscu Anna Kamieńska też napisała: jest taka bólu granica, za którą się szczęście prawdziwe zaczyna. To ona napisała po śmierci swojego męża, którego niezwykle kochała. Jest taka bólu granica, za którą się szczęście prawdziwe zaczyna. Hiob przez to wykrzyczenie serca przed Bogiem poznaje Boga. odkrywa do końca jakby prawdę o Bogu. Ale ci przyjaciele Hioba nic nie zrozumieli. I w końcu Bóg mówi do nich tak. Mówi do nich tak. Zapłonąłem gniewem na ciebie i twoich dwóch przyjaciół, to mówił do Elifaza, gdyż prawdy o mnie nie przekazaliście. Tak jak uczynił to mój przyjaciel Hiob. I mówi im, że dlatego, że Hiob złoży za nich ofiarę, Bóg im przebaczy grzechy. I to jest też ewidentne nawiązanie do Jezusa, nie? Jedyny sprawiedliwy, ponieważ On złożył za nas ofiarę, Bóg może mi przebaczyć grzechy. Ale te słowa są niezwykle istotne. Gdyż prawdy o mnie nie przekazaliście. Nie przekazaliście. I to jest też takie pytanie, które my musimy postawić sobie, każdy z nas. Czy przekazuje prawdę o Bogu? Nie? I nie chodzi tutaj o powtarzanie fragmentów z Pisma Świętego. Tylko czy przekazuje prawdę o Bogu swoim życiem i swoim poznaniem Boga? Jaki jest mój obraz Boga? Bo to jest związane z tym podstawowym pytaniem Księgi Hioba. Czy człowiek potrafi być wierny Bogu jako Bogu za nic? Również wtedy, gdy w swoim ludzkim rozumieniu nie doświadcza błogosławieństwa Bożego. To jest najważniejsze pytanie Księgi Hioba. I to jednocześnie jest jedno z najważniejszych pytań ludzkości w ogóle. Dlaczego człowiek kocha Boga? Czy dlatego, że Bóg mu błogosławi, czy dlatego, że Bóg jest Bogiem? Najważniejsze, jedno z naprawdę z najważniejszych pytań. Bo jeśli moja miłość do Boga jest zależna od tego, czy On mnie błogosławi, czy nie, to kiedy przychodzą trudności, odchodzę od Boga. Oskarżam Boga. Właśnie rzucam Bogu w twarz. Dlaczego, Boże, zszyłaś mi to cierpienie? Bóg nie zsyła cierpienia, ale ponieważ doświadczył cierpienia, wziął to cierpienie na siebie, dlatego jest z nami i przy nas i towarzyszy nam swoją łaską wtedy, kiedy doświadczamy cierpienia. I ta Jego łaska sprawia, że to, co nie pochodzi od Boga, ja mogę przemienić w taki dar, który będzie udziałem w dziele zbawczym Jezusa, czyli we współcierpienie. Proszę zobaczcie, kiedy Pan Jezus zawisł na krzyżu, to przecież Bóg Go nie ukrzyżował. Bóg nie kusił Jezusa na krzyżu, tylko zły duch. Bóg nie daje cierpienia. Czy popatrzcie, jak są te fragmenty Ewangelii, w których Pan Jezus mówi o niesieniu krzyża. Pan Jezus mówi, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nie mówi, niech weźmie krzyż, który ja mu dam. Bo Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem. Ale czy ja potrafię kochać Boga za nic? Również wtedy, kiedy przychodzi to, co trudne. Hiob nam pokazał, że to jest możliwe. A największy Hiob wszechczasów, Pan Jezus, mówi, że nas umacnia swoją łaską i zaprasza do naśladowania siebie, czyli do ufności również wtedy, kiedy coś jest najtrudniejsze. I pokazuje nam swoją modlitwą w Ogrójcu, że mamy prawo wołać o oddalenie cierpienia. Ale zawsze z tym dodatkiem, nie moja wola, ale Twoja, Panie Boże. Bo Pan Bóg potrafi również z największego cierpienia wyciągnąć największe dobro. Rozmawialiśmy jadąc samochodem z dworca z Iwonką i z Krzysiem o kardynale Wyszyńskim, że kiedy był uwięziony w Stoczku Warmińskim i w Komańczy, tam sam się oddał w niewolę Matce Bożej, opracował śluby jasnogórskie narodu, całą nowennę przygotowującą i peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Możemy być pewni, że gdyby normalnie działał i pracował, nie miał tego czasu odosobnienia, zwyczajnie nie miałby czasu tego zrobić. Tak po prostu i po ludzku. Ponieważ przyjął to cierpienie i cały czas zagrożenie życia, bo on nie wiedział, jak to się skończy. Ponieważ przyjął, wyrosły z tego tak piękne owoce. Czy potrafię kochać Boga za nic? I cierpiałeś Hiobie po to, aby urosło Twoje serce i pomieścić mogło wszystko.